It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Halo, halo.
Cześć, czołem, dobry wieczór. Drodzy słuchacze, to kolejny odcinek podcastu Metalurgia, comiesięcznego suplementu do serii Co to był za miesiąc. Za mikrofonami jak zawsze Piotr
i Michał.
A z nami jest dzisiaj także
Łukasz.
Łukasz z kulturalnego samplingu i nie tylko, bo teksty Łukasza można znaleźć w wielu miejscach internetu. Ale gdybyś mógł jeszcze pokrótce opowiedzieć, to czym się zajmujesz, albo poza tym, że oczywiście piszesz o kulturze, muzyce, co w tej muzyce najbardziej cię interesuje?
No, poza tym, co wspomnieliście, to oprócz tego kulturalnego samplingu też publikuję artykuły w różnych miejscach w internecie i w prasie polskiej na temat mediów. Najbardziej mi interesuje, myślę, takie rzeczy, szukam muzyce pękniętych, takie, które są trochę kanciaste, trochę krzywe, trochę niekonwencjonalne. Znacznie bardziej właśnie preferuję muzykę, która mnie zaskakuje, a nie jest do końca jakaś doskonała i też nie jest 100% perfekcyjna. Więc zawsze szukam jakiegoś takiego dziwnego eksperymentu, nawet w takiej muzyce, powiedzmy, popowej. To mnie najbardziej właśnie zawsze fascynuje w muzyce i w kulturze w ogóle. Czyli takie właśnie kolekcjonowanie trochę osobliwości, nieprzewidywalności takich dziwów, powiedzmy, popkultury.
Tak byś w takim razie zdefiniował muzykę, która jest idealna, doskonała?
To taka muzyka, która sprawia mi duży, duży problem w nazwaniu jej i opisaniu. Jeżeli wiem, że piszę o jakiejś płycie albo jakimś utworze i nagle spędzam nad nim znacznie więcej czasu niż zwykle, to wiem, że coś jest z nim takiego tajemniczego i nieprzeniknionego, że po prostu muszę do niego wrócić, to myślę, coś w tym stylu. To mi się kojarzy na przykład, tak wracając do innych gałęzi kultury, nie wiem, czy widzieliście może serial Nicholasa Refna Too Old to Die Young, bodajże sprzed 2 lat. Czy kojarzycie?
Nie, okay. Jeszcze nie.
Jeszcze nie, polecam, bardzo
ciekawe. Wciąż w planach, cały czas. To
jest właśnie coś takiego, że jakby telewizja, która właśnie jest antytelewizją, czyli coś, co kiedy się z tym stykasz, to po prostu wiesz, że oglądasz coś tak dziwnego i tak innego, że po prostu jakby nie możesz znaleźć słów na opisanie tego od razu. To tak samo przełożyłbym to do każdej gałęzi kultury właściwie. Czyli coś, co jest strasznie trudne do uchwycenia i tylko możemy jakby próbować jakoś to złapać.
Nie oglądałem co prawda Too Old to Die Young, ale widziałem 3 sezon Twin Peaks i on, to co powiedziałeś, on też mi się pokrywa w pewien sposób z tym właśnie takim trudnym do uchwycenia, wykraczającym poza to, co znamy, z czego znamy telewizję.
Tak, do tej pory. Tak, myślę, że w ogóle te dwie rzeczy, te dwa tytuły to są sprawy w ogóle wykraczające poza i telewizję, i kino. Dla mnie to jest prawie, że jakieś wchodzenie w jakiś teren, nawet wideoartu w pewien sposób. To jest w ogóle coś, to co zrobił Lynch i Ref, to jest w ogóle dla mnie coś poza to medium, w którym się poruszają, które myślę, że za ciasno jest dla nich zdecydowanie.
Wymieniłbyś jeszcze jakiegoś takiego trzeciego twórcę?
Filmowego? Czy...
Albo filmowego, albo niekoniecznie.
To na pewno Chodorowski, którym też się inspiruje mocno Refn, który zresztą jest jego takim, można powiedzieć, uczniem czy jakimś przyjacielem. Też bardzo ciekawa postać i właściwie też sztuka do zakwalifikowania. A z muzyków to chociażby też a propos ostatnich płyt czy nagrań, to na pewno Dean Blunt to jest taką postacią. Chociażby właśnie ten ostatni sequel tego płyty Black Metal, to się wpisuje w 100%, tak myślę, w to, co próbowałem jakoś tam zdefiniować na początku. Właśnie taka nieprzenikniona siła, której po prostu ciężko się oprzeć, ale też bardzo trudno jakąś ją tak od linijki odrysować.
To jeszcze mam w planach dopiero posłuchać, ale widziałem, że pisałeś też na temat nowego Black Midi. Dla mnie to jest też taki album, który próbowałem opisać słowami, ale jest trudno, bo tyle też tam się dzieje.
Ta płyta mi się dosyć podobała, to tak bym powiedział. Właśnie Cavalcade. Ja miałem takie właśnie wrażenie, że tam się strasznie dużo dzieje, oczywiście jest dużo jakichś takich nieprzewidywalnych form i zagrań, dużo jest właśnie upchanych elementów w poszczególnych utworach, ale nie wiem, czy nie macie takiego wrażenia, że akurat w przypadku Black Midi wygląda tak, że ta inspiracja tymi właśnie największymi progresywnymi szaleńcami muzycznymi, tutaj nie ma tego szaleństwa. To jest takie trochę momentami dla mnie strasznie takie profesorskie, tak jakby podręcznikowe, tak jakby oni jeszcze nie wyszli z tego, wiecie, sylabusa progroka, nie chcieli napisać czegoś nowego dalej. Takie, ja miałem przynajmniej takie wrażenie.
Z tym nowym to nie wiem, czy tutaj brakuje nowego. Dla mnie to jest właśnie okej. Użyłbym słowa może bardziej akademicki progrok taki, bo oni są oczytani w różnych gatunkach muzyki, tak mi się wydaje, nie tylko właśnie związanych z rockiem, ale jest w tym, tak jak pisałeś zresztą, i chciałem właśnie zahaczyć o twoją recenzję, że tam jest próba stworzenia tego wielkiego albumu, znalezienia tej receptury na wielką, poważną płytę, która będzie kultowa, która będzie pamiętana po latach jako jeden z tych albumów. Tak, ale ja chciałem podejść jeszcze do tego wykraczania poza macierzyste pole w przypadku mediów, czy to właśnie filmowych, czy muzyki, od trochę innej strony, ale wciąż nawiązując do twojej recenzji, strasznie spodobało mi się zdanie, że to jest wielki progrokowy album na miarę ery TikToka. Twoim zdaniem TikTok zrobił muzyce krzywdę czy przysługę?
To jest dobre pytanie, rzeczywiście. Tak, no ja myślę, że TikTok w ogóle coś zrobił, nie tylko muzyce, ale w kulturze. Tutaj mi się wydaje, że to jest właściwie, to nie sam TikTok coś zrobił, tylko w ogóle kultura idzie w tę stronę i TikTok jest dla niej konkluzją. A propos tego właśnie, co tu rozmawialiśmy o zastanawiam się, czy próba stworzenia wielkiego albumu, wielkiego spójnego albumu nie jest taka właśnie trochę w stylu Don Quixota. Czy jest w ogóle sens w robieniu czegoś takiego? W singlowej epoce, nawet jeżeli próbujemy stworzyć właśnie taki wielki, spójny album, to on ma właśnie taki kalejdoskopowy ciągle rytm, właśnie tak jak w tym przypadku. I teraz można się kłócić, że rzeczywiście te TikTokowe, powiedzmy, ta TikTokowa estetyka szybkich właśnie takich cięć, szybkich emocji na pewno jakoś ubogaca te utwory. Zresztą to samo na przykład jest w elektronice, prawda, czy na przykład tym Deconstructed Club, czy wszystkich tych post-glitchowo, k-popowo i tak dalej, odłamów elektroniki też tam właśnie dużo takich progresywnych, nieprzewidywalnych jazd się dzieje. Na pewno to zaprowadziło, myślę, muzykę w taki punkt, że już na przykład sobie bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, gdzie można pójść dalej z tym po TikToku. Co może być jakby post-TikTokową wrażliwością. Bo ta jakby taka kompilacyjna era już właściwie trwa prawie dekadę. I ona tak się przesuwa coraz bardziej właśnie w kierunku takich migawek. I zastanawiam, czy da się jeszcze dalej wyjść poza to. Czy trzeba będzie się cofać. Tu ten Black Mini trochę tak po rozkroku stoi, nie? Trochę próbuje nas tutaj, obiecać nam próbuje właśnie, że stworzy coś właśnie takiego masywnego, jak taki monolit nam sprzeda w świeżej formie, ale też jakby boi się tego, że nas zanudzi i my właśnie tutaj woląc właśnie scrollować tą muzykę niż ją konsumować w takim slow foodowym zakresie się znudzimy, czy jakoś tak wybierają kompromis, a kompromis zawsze właśnie jest taki No tak jak mówiliśmy, nie? Od linijki, od kalkulatora, bez szaleństwa.
No jeśli chodzi o to, gdzie to zmierzy z post-TikTokową wrażliwością, to wydaje mi się, że tutaj chyba reset jakiś wjedzie za jakiś czas faktycznie, bo TikTok to jest nie tylko kompilacyjność, ale też puszczenie kierownicy przez twórców muzyki i oddanie totalnie kontroli fanom. I to jest z jednej strony niesamowite, jak różnymi kontekstami te utwory obrastają, a z drugiej to jest jakby kontynuacja tego nurtu kultury, gdzie wszystko jest odniesieniem do czegoś. I to też jest dla mnie męczące.
To znowu ten jakby sposób. Taki ten jakby grzyb porastający tą kulturę 2.0, nie? Że po prostu ta interakcja jest tak fetyszyzowana i tak bardzo jest oddawana ta pałeczka głosowi z zewnątrz i widowni, że czasami zatraca się jakaś struktura. To w ogóle mi się przypomina, w jaki sposób, nie wiem, czy pamiętacie, powstawał, bo się nigdy nie skończył tak naprawdę, album Life of Pablo Kanye Westa. Że on po prostu...
Był patchowany, tak?
Dokładnie, i to prawie jak gra komputerowa to wyglądało, nie? Co tydzień, co dwa tygodnie, po jego dyskusjach na Twitterze z fanami, z artystami i tak dalej, wszystkie sugestie przyjmował i nakładał na ten album. I teraz pytanie, czy to był jego album do końca, czy właśnie to, czy on to wypuścił po prostu w eter i wyszła z tego jakaś taka dziwna elektroniczna albo po prostu sieciowa chimera, która też już nie wie za bardzo, w którą stronę zmierza. Nie? To też, myślę, że to mógł być taki dosyć ciekawy moment dla współczesnej muzyki i kultury w ogóle.
Ale w ogóle zastanawiałem się sporo nad tym, czy twórca powinien mieć zawsze właśnie kontrolę, sprawczość jakoś nad swoim dziełem w momencie, gdy już je opublikuje i potem jakoś w nim dłubać. I to pierwszy raz jakby nie naprowadził mnie na to Kanye West, ale George Lucas i dłubanie przy Star Warsach. Dodawanie już, okej, są różne wersje reżyserskie filmów, ale w przypadku George'a to jest czasami groteskowe. Nie wiem, czy kojarzycie McClunky, coś takiego.
Ja nie, szczerze mówiąc.
Michał, ty kojarzysz?
Nie wiem, chyba nie.
Gdy w Nowej Nadziei jest scena z Greedo i Hanem Solo, no to wiadomo, to już zostało zedytowane, że Han Solo wystrzelił jako drugi lata temu. No, w oryginale wystrzelił jako pierwszy, ale właśnie chyba 3 lata temu George dodał do tego dosłownie jedno słowo dialogu w jakiejś tam wersji cyfrowej, że Greedo przed śmiercią wykrzykuje słowo McClunky i umiera. I z jakiegoś powodu Lucas uznał, że to jest właśnie ten kolejny kamyczek, który przybliży Gwiezdne Wojny do tego ideału, że to jest to uderzenie dłuta, które wydobędzie jeszcze bardziej ten kształt z marmuru, który zawsze tam był. I no, nie wiem, zastanawiam się, które Gwiezdne Wojny są prawdziwą wersją i czy tutaj faktycznie należy oddawać zawsze twórcy kredyt, powiedzmy, zaufania kuratorskiego nad dziełem.
Znaczy w ogóle z Lucasem też ciekawa sprawa, bo jakby on, niż się zgodzicie, bo mi się wydaje, że on jednak jest lepszym, on zawsze był lepszym jakby pomysłodawcą, producentem niż reżyserem, scenarzystą i to widać. Najlepsze części Gwiezdnych Wojen jednak były pod batutą kogoś innego. On wymyślił ten świat, on potrafił tam te wszystkie pionki fajnie porozstawiać, ale jednak jak za bardzo zaangażował się w ten proces właśnie reżysersko-scenopisarski, to wychodziło tak, jak wychodziło. Zresztą on w jakimś wywiadzie nawet powiedział, że nie, to był wywiad z Lynchem, bo Lynchowi zaproponowali reżyserię Powrotu Jedi nawet kiedyś. Mhm. I właśnie tam mówił, że Lucas, on po prostu nie cierpi reżyserować. On lubi wymyślać. I może stąd, gdy za bardzo w ten fotel reżysera tam wrósł, to tak to wyszło, nie? Być może.
No tak, no jest wiele anegdot właśnie z produkcji też już nad tą nową trylogią, gdzie kierował aktorów w ten sposób. Nie wiem, czy mógłbyś mówić bardziej złym głosem. Albo że proces twórczy wyglądał tak, że wchodził do pomieszczenia, gdzie przez miesiąc siedziało, nie wiem, 100 rzeźbiarzy i rysowników, pokazywał palcem, co mu się podoba. Dobra, to pracujcie nad tym dalej, reszta do kosza.
Tego trochę zbliża do Kanye Westa, tylko że Kanye West dobrze to robi, bo on też właśnie pracuje w takim systemie armii wokół. Tylko, że u niego ta ostateczna decyzja jednak trafia, chociaż wiemy, jak to ostatnio jest z trafianiem u Kanye Westa, nie? To też jeszcze temat na inną dyskusję.
To mi się przypomniał właśnie, gdzie on na któryś album zaprosił właśnie grupę producentów i wyciekły potem zdjęcia z tego pokoju, w którym pracowali nad muzyką, że był zakaz bo właśnie robienia zdjęć, noszenia kapeluszy i mówienia o czymś tam, jakieś takie, no wiadomo, jak to w przypadku Kaniego, dziwne pomysły.
Chociaż na przykład te albumy, co on wyprodukował je, nie pamiętam, kiedy to było, ale właśnie było to je, była to płyta też Puszy, Daytona, były jeszcze Kids See Ghosts i płyta Tiany Taylor. Jakby to on wtedy robił te właśnie bardzo minimalistycznie te albumy, nie? Że po prostu usiadł w studiu, po prostu sobie, tam były też fotki, nie? Że tam siedzi sobie z tymi swoimi tablicami, tam markerem pisał, gdzie jaki klocek bitów wstawić, a gdzie go wyciągnąć. To naprawdę według mnie jedne z lepszych producentko jego rzeczy ostatnich. Zwłaszcza Pusha T, ta płyta moim zdaniem bardzo dobra była. Bardzo fajnie zrobiona, więc i minimalistyczne, nie? Więc...
I Kids See Ghost też. Też jeden z,
o tak, właśnie.
Z jego
tak,
lepszych tak. rzeczy, w zasadzie najlepszych rzeczy ostatnich lat.
Tak, zwłaszcza porównując z tym, co się dzieje teraz, nie? To na pewno.
Zahaczyłeś o temat scrollowania i slow foodowego konsumowania muzyki. Ty sam preferujesz którą opcję?
Slow. Powoli. Ja tak samo, ja w ogóle kocham, a propos tego Twin Peaks, tam, nie wiem, czy pamiętacie, w Twin Peaks było mnóstwo takich scen, na przykład, gdzie na przykład przyglądamy się panoramie pięknej, której pan woźny zamiata podłogę przez 5 minut. Ja kocham takie rzeczy właśnie, to mnie bardzo fascynuje. Albo właśnie u Refna też są takie sceny, gdzie po prostu kamera od lewej do prawej przechodzi przez taki neonowo zabarwiony klub i tylko pokazuje te postacie, które stoją, takie rzeźby ze Starożytnego Rzymu i wpatrują się w kamerę. Ja właśnie to uwielbiam. Dlatego muzykę tak samo lubię powoli, lubię mniej, nie lubię takiego przeładowania właśnie. Nie lubię słuchać albumów tak na zaliczenie. Tak, dlatego przestałem oceniać, przestałem gwiazdkować Radio Music, bo to zauważyłem, że zbliżało moją konsumpcję do jakiegoś takiego wyzwania.
Okay.
Tyle a tyle muszę zaliczyć, nie? A to nie o to według mnie.
Aha, że ilościowo, tak?
Tak, na przykład. Albo na przykład widzę, ile jest nowości i mam potem wyrzuty sumienia, że nie sprawdziłem tego czy tamtego, nie? Więc...
Ja gwiazdkowanie bardzo lubię na Filmwebie na przykład, ale to traktuję właśnie nie jako przerabianie jakiejś kultury i odhaczanie tego, co przerobiłem, ale właśnie, no nie wiem, oceniam te filmy, traktuję też oceny znajomych, także, nie wiem, jakieś wyznaczniki po prostu, rekomendacje, tak? I tu tutaj tak, mi się no to sprawdza, z Rymu nigdy nie korzystałem do oceniania, bo właśnie za dużo tego. Nie chciało mi się nigdy tego przyklikiwać.
No to jest lepszy wyznacznik rekomendacji filmowej niż na pewno polska krytyka filmowa, to tu się zgadza 100%.
Ale to co...
Na pewno, czy jakakolwiek krytyka.
To co mówiłeś a propos właśnie tego poczucia, że się czułeś tak, że miałeś wyrzuty sumienia, że nie byłeś na bieżąco z pewnymi rzeczami, to już nie jesteś pierwszą osobą, która w jakiś sposób właśnie się zajmuje muzyką, która o tym mówi. Myślisz, że to jest normalne wśród osób, które się zajmują krytyką, czy może to jest też jakiś znak naszych czasów, że tyle tego wychodzi i że mamy do tego dostęp, że chcemy być na bieżąco i musimy być, bo w pewien sposób czujemy, że nasi czytelnicy, widzowie oczekują od nas, że my będziemy dla nich, że będziemy im dostarczać, będziemy odsiewać te nowości, te najciekawsze spośród tego całego kosza, tego dobrobytu.
Tak, to stąd właśnie ta singlowość, prawda? Jakby to jest podyktowane tym. Nie wiem, jak jest u was, ale ile razy się łapiemy na tym, że skoro odsłuchujemy muzykę właśnie w tym takim trybie instant, Spotify'owo i tak dalej, tak dalowym, ile razy nie dosłuchujemy płyty do końca? Bo po prostu pierwsze 3 utwory mi się nie spodobały, idziemy dalej, nie? Bo po prostu wiem, że w kolejce mam coś jeszcze. To trochę to się tak ciekawie synchronizuje. Nie wiem, czy każdy tą taką akcję, jak ona się nazywa, przeczytam 52 książki w roku takim i takim.
Mhm. A, tak, gdzie, to jest coś takiego.
No, to moim zdaniem jest kompletna analogia do tego, gdzie jakby sam proces czytania albo sam proces poznawania kultury jest tutaj celem, a nie co tak naprawdę się udało wchłonąć. Tam często tak wygląda to, nie? Że są te recenzje czy tam opinie na temat jakichś książek, ale są w taki sposób napisane, jak po prostu ktoś przeszedł kolejny kilometr czy na krokomierzu dopisał sobie kolejne jakieś osiągnięcie danego dnia, a nie co z tego wyszło. Ostatnio czytam w ogóle, czytałem Fryderyka Nietzschego, jedną z tam jego dzieł, i on właśnie tam mówił ciekawą rzecz. On powiedział, że tak parafrazując oczywiście jego, że dla niego skandalem jest to, żeby spędzać cały dzień czytając książki. Że dla niego to jest skandalem. Lepiej wyjść i coś przeżyć. I tak to a propos oczywiście tego memu o wylogowaniu się do życia, nie? To by się już nic o tym rozmawiał wtedy.
No to była nawet także jakaś to taka tak ostatnia aferka.
No to chyba Wojtek Sokół, tak? Mówił kiedyś o wylogowaniu się do życia.
Tak, tak, to chyba od niego to wyszło. No. Tylko to czuję teraz już jest przemielone właśnie w taki postironiczny sposób, nie? Tak, tak.
Ale właśnie była ostatnia jakaś taka aferka, że właśnie a propos tych iluś książek na rok, bodajże Maja Staśko napisała, że wcale nie trzeba czytać i że osoby, które nie czytają, wcale nie muszą się czuć gorzej, a jest takie czasami parcie w pewnych środowiskach, żeby czytać i żeby czytać jak najwięcej i żeby potrafić coś o tym powiedzieć, a że osoby, które nie czytają, są właśnie też traktowane jako takie, które nie za bardzo mają coś do powiedzenia. To też, że może warto właśnie ściągnąć z naszych barków ten obowiązek, no bo nie każdy musi chcieć po prostu, nie każdy musi mieć czas, nie każdy musi mieć wcale takie moce przerobowe, żeby jeszcze, powiedzmy, po pracy siąść i coś przeczytać rzeczywiście.
Jeszcze żeby, bo rozumiem tu moment promocji, nie? Właśnie te wszystkie fanpage'e typu tam nie przeczytasz Ulysses'a, nie pójdę z tą do łóżka i tak dalej. Natomiast jeszcze żeby z tego wykwitły jakieś ciekawe dyskusje literackie. A tego nie ma po prostu.
To jest dla mnie przykład fetyszyzacji nośnika, po prostu to, że książki kojarzą się no, w jakiś sposób z mądrością, ale jakość tej literatury wcale nie musi być przecież jakaś powalająca, tak? Co pewnie z tego, że ktoś przeczyta 52 książki, jeśli będą jakieś 52 szmiry. No, nie wiem, nie wiem, czemu cały czas akurat czytelnictwo jest tak bardzo... Znaczy, okej, z jednej strony na pewno jakiejś tam erudycji by nie zabrakło, nie, na pewno by nie zaszkodziła, gdyby naród się tym zainteresował, ale czy akurat książki, nie wiem, ja wam się przyznam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio przeczytałem książkę sam dla siebie, niezwiązaną, nie wiem, w jakiś sposób z pracą, czy wcześniej ze studiami, tak jak czy przed w ogóle, przed pójściem na studia łykałem książki, no nie wiem, w kilka dni, w dzień. Tak, studia bardzo, bardzo solidnie mnie wyleczyły z czytelnictwa, bo było dużo czytania innych rzeczy i potem jakoś kontakt z literaturą mi się urwał i przyswajam kulturę w inny sposób, po prostu. Nie wiem, nie czuję się z tego powodu jakiś gorszy czy mniej, nie wiem. Nie, no, po prostu. Nie jest mi z tym źle w jakiś szczególny sposób.
Myślę, że tutaj już moglibyśmy wjechać powoli w rozważania na temat stanu właśnie akademickiego w Polsce, ale też właśnie mam podobnie, że wcześniej jak dużo czytałem, tak po studiach, gdzie byłem zmuszany do czytania potężnych wolumenów w ekspresowym tempie, aż do tego momentu czuję wręcz taką niechęć do stawiania sobie jako celu przeczytanie czegoś, bo czuję już ten wewnętrzny taki, no to trzeba tyle i tyle stron przeczytać do wtedy, bo zbliża się termin, trzeba coś napisać, następne są już w kolejce i nie lubię bardzo tego uczucia, które właśnie jakoś wytworzyły mi studia, że muszę mieć jakiś cel ustanowiony, bo inaczej się nie wyrobię, a to trzeba wiedzieć, to trzeba przeczytać i teraz też właśnie, podobnie jak Piotr, lubię kulturę w inny sposób też poznawać, a myślę, że jesteśmy po tyle dobrym czasie, że mamy możliwość też chłonięcia. I chociażby przez YouTube'a i przez jakieś naprawdę jakościowe kanały z wideo esejami, czy podcasty w końcu też nam dały taką możliwość. To też ciekawe, że podcasty właśnie przez ten brak wideo i to ten skupienie na słowie, mam wrażenie, dają takie poczucie, że to jest coś może nieco bardziej, nie wiem, nieco większa erudycja przez to przemawia niż przez formę wideo. I więcej ciekawe.
No, zależy przez jakie podcasty.
Tak, dokładnie, ale właśnie jak na początku obserwowałem, na początku zwłaszcza pandemii, gdzie tych podcastów powstawało tak dużo, że ten przemiał był coraz większy, coraz więcej było takich też podcastów, gdzie już nie do końca ta treść była na przodzie, ale no, cieszę się też, że żyjemy po prostu, że żyję w takim czasie, gdzie mam możliwość może nie zamienia jeden do jednego książki z innym formatem, ale mogę sięgać po tą wiedzę również w inny sposób.
Ciekawe, mówi się o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz na pewno o tej presji na przeczytanie. Myślę, że ta sama presja jest też w przypadku zaliczania ważnych albumów. To jest to samo, myślę, nie? Co w literackim kanonie.
Tak, no nie oszukujmy się.
To jest identyczna sprawa, że muszę tego przesłuchać, bo no muszę w mojej grupce na przykład tam fanów jakiejś tam podgatunku, to jest kultowa rzecz, muszę to znać. I to znowu też taka się robi kubka wstydu. Wiadomo, że tutaj jest trochę prościej, bo jednak, nie oszukujmy się, jest szybsza konsumpcja niż przeczytanie jakiegoś tam dzieła literackiego, nie? Tomu wielkiego. To tak. No chyba, że jesteście w grupce fanów dronu, no to podobna sytuacja bywa, nie? Że 8 godzin spędzić na słuchaniu jednego dźwięku, to wtedy też jest problem. A jeszcze myślę, że jest ryzyko w słuchaniu podcastów takie, że wiele osób ma coś takiego, mi się wydaje, że słuchają kilkudziesięciu podcastów o danych tematach i w pewnym momencie znacznie bardziej wolą posłuchać innych, którzy mówią o tych tematach, niż samemu ten temat zgłębić. Typu na przykład mamy o filmach, o literaturze, o muzyce. Czasami jakby przyjemniej i bardziej jakoś tak komfortowo jest posłuchać, jak inni o tym sobie pogadają, niż samemu spróbować się w to wgryźć. Myślę, że tutaj może być jakieś małe takie niebezpieczeństwo.
Że cię rozlenie wiatr?
Mhm. Tak mi się wydaje.
I mam akurat odwrotnie, że przez podcasty, przez tego typu rzeczy i ja zwykle je traktuję jako taki początek rabbit hole, gdzie zaczynam od nich, dowiaduję się jakieś, wysupuję sobie rzeczy i potem dalej i dalej, dalej szukam i czasami niebezpiecznie dużo czasu na tym spędzam do późnych godzin nocnych, coś czytając na przykład. Nie oglądałem ostatnich części Gwiezdnych Wojen. Odpuściłem sobie tych dwóch ostatnich, nie widziałem Hanna Solo, nie widziałem tych Mandalorianów i tak dalej. Stwierdziłem, że nie za bardzo mam ochotę, mam czas to robić, ale spędzam i tak na przykład czasami po kilka godzin czytając na ten temat, dowiadując się jakichś właśnie ciekawostek i tak dalej. Podobnie zresztą z całym tym uniwersum Marvela, gdzie przestałem oglądać gdzieś na etapie Civil War, ale jestem cały czas z tym na bieżąco. Nie przez to, że czuję jakąś presję na ten temat, żeby być na bieżąco, ale dlatego, że interesuje mnie to od takiej strony właśnie popkulturowej, wysupływanie takich ciekawostek. I mimo tego, że nie widziałem i pewnie spędziłbym tyle samo czasu na oglądaniu, jak na czytaniu na ten temat, to nie wiem, bardziej mnie to jakoś satysfakcjonuje, jak sobie na ten temat poczytam, poszukam ciekawostek. I sam ten proces poszukiwań też jest dla mnie nagradzający.
Czyli od samego dzieła może być ciekawsze, co kto o nim mówi, nie? Na przykład.
No, na pewno. Tutaj wracamy trochę do TikToka. Tak?
No, dokładnie, tak.
Że
tak.
Przez te nieskończone reinterpretacje, to żyje, a nie przez samą istotę samego siebie.
A myślę, że to jeszcze się zaczęło wcześniej, jak w przypadku niektórych też dzieł kultury, chociażby Twin Peaks trzeciego sezonu, powstawała masa materiałów na YouTubie z jakimiś interpretacjami, z jakimiś teoriami i to też jest ciekawe właśnie, w jaki sposób inni przez swoje doświadczenia to interpretują i szukają tych nawiązań różnych i rysują właśnie te połączenia. To też jest, myślę, ciekawe. Ja bym ten element naszej tej współczesnej TikTokowej kultury bym zostawił mimo wszystko. I to się ciekawie obserwuje.
Tak też konstruuje fajną społeczność zawsze, nie? Wokół jakichś takich tytułów, taki, poza żyć jeszcze po tym życiu, które się kończy na epilogu ostatniego odcinka, nie? To prawda.
Oglądacie Euro 2020? Bo to był temat chyba najczęściej wałkowany przez czerwiec.
Tak podcastowo, przemyciu na czym? A drugi jaki temat?
Donald Tusk wraca do Polski. O. Od czego wolisz kończyć?
Możemy oba zahaczyć.
To może ja zacznę, bo ja będę mieć najmniej do powiedzenia. Ja Euro w ogóle nic nie oglądałem, tylko tutaj po prostu mogę zacytować. Nie pamiętam już kogo, nic mnie tak nie cieszy jak porażki Polaków. No u mnie akurat sąsiedzi bardzo, bardzo hucznie oglądali. Cały blok po prostu uzmysłowił mi, że tak teraz grają nasi. I potem te chwile ciszy po golach oponentów. No to nawet jak nie chciałem oglądać meczu i go śledzić, to jakoś tam do mnie te informacje docierały. Ale nie, ja tak już zupełnie na poważnie to piłką nożną niezbyt się interesuję, a na poziomie tym reprezentacyjnym i tak dalej ten poziom jest jeszcze niższy, więc no, po prostu nie jest jeszcze niższy, jest niższy, więc dla emocji jakichś tam sportowych też chyba.
Ja myślę, ten cytat, który przytoczyłeś o porażkach, to na pewno jest cytat z szanownego pana Testowiro na 100%. Tak mi się skojarzyło.
Może być.
Ja tak zahaczyłem o ten temat, bo miałem nadzieję, że coś powiecie. Każdy chciał coś powiedzieć, bo ja mam też niewiele, podobnie jak Piotr, do powiedzenia w tym temacie.
Euro tak podcastowo ogląda, właśnie przy myciu naczyń.
No bo ja na przykład ten temat mi się ciekawie obserwował, bo nie oglądałem tych meczy, ale przy takich wydarzeniach niezwykle aktywna jest ta memiczna kultura, te powstawanie nowych formatów, nowych memów, przerabianie starych i to jak nabierają w takich momentach, gdzie się dużo dzieje, ten proces przetwarzania ich i dezaktualizacji, jak się rozpędza. To zawsze właśnie lubię tego typu wydarzenia z tego względu, że powstają nowe memy i można obserwować rozwój tych wszystkich formatów i ich taką błyskawiczną dezaktualizację.
No przy okazji masz real-time marketing, tak?
A propos, ja myślę, że ciekawy moment, czekasz się pewnie sprawę, to występ Ronaldo na konferencji prasowej, gdzie tam stwierdził, że by nie pić coli, tylko pić wodę, nie? To myślę, że to był dosyć przełomowy moment pełni świadomego skonstruowania mema w czasie rzeczywistym. Po prostu Ronaldo wiedział, że to będzie memiczne i stał się jakby reżyserem tego spektaklu memowego, bo wcześniej te memy, one tak przy okazji powstawały trochę, nie? A to wyglądało jak po prostu w pełni zamierzony taki moment, o którym będzie się mówiło na 100%.
No to stwarza kolejne miejsca pracy takiej osoby, nie tylko od PR-u, ale takiej, która będzie doradzać celebrytom, co zrobić, żeby stać się memem.
I dokładnie.
W takim pozytywnym sensie, bo wiadomo, można stać się też bardzo łatwo w tym negatywnym. Znaczy może nie łatwo, ale jak już się stanie, no to trudno z tego wyjść w negatywnym sensie.
Nie wiem, czy można jeszcze w naszych czasach powiedzieć o negatywnym memie, byciu negatywnym memem. Jeszcze zahaczając o sport, na przykład memy z Marcinem Najmanem na przykład, nie wiem, czy kojarzycie. Postać właśnie słynna z klęsk tak naprawdę sportowych. Ten negatywna jakby strona tego memu u niego moim zdaniem jest zamieniona u niego w pozytywną. To jest trochę tak jak z tymi filmami właśnie klasy B czy C. One są tak bardzo w skrajność czegoś złego przeniesione, że wychodzą nagle obronną ręką. Ta ironia,
ale myślę, że Najman jest właśnie takim...
Łukasz, czy też mi w myślach, bo miałem pytać o Freak Fighty. Słucham?
Właśnie.
Mówiłem, że Najman jest takim kinem klasy B trochę i jemu to nie przeszkadza, bo on zawsze jest tak na granicy takiego bycia taką negatywną postacią. No ale jak nie wiem, takie małe dramy powiedzmy wybuchają w polskim świadku celebryckim, instagramowym, typu jakieś właśnie te z tą brzydotą i z tą kulturą brzydoty, jak to było, no to wtedy wtedy też łatwo stać się memem, a tak, trudno z tego wybrnąć i no tutaj trudno zamienić to jednak w coś pozytywnego bez wzmożonej pracy PR-owców i jakiś pewnie idąc za efektem Heizera akcji dobroczynnych.
Tu tak, to żyłeś.
Znaczy, ja się zastanawiam, czy na tym etapie pewnej popularności internetowej faktycznie możesz mieć bardzo zły PR, w tym sensie, że on będzie mieć tylko negatywne skutki, bo zauważ, że ta narracja o modzie na brzydotę i tak dalej się wpasowuje fajnie w część tej prawicowej, konserwatywnej, może tak należałoby powiedzieć, narracji o tym, że no, trzeba być zawsze top notch i tak dalej, nie można okazywać słabości i... No nie wiem, mi się wydaje, że Kaczorowska nawet, nie wiem, czy ona przeprosiła za te słowa, czy podtrzymała zdanie, ale że podtrzymała, że jak już to wiesz, jak już to zdobędzie nowych followersów, ci starzy raczej o tym szybko zapomną, nawet jeśli ich to obraziło, no bo come on, no to jest typiara, która co, jest znana z tego, że gra w klanie, tak? No to...
Tak, no myślę, że tutaj no to daje paradoksalnie jakąś tam nową siłę i kolejny etap rozpoznawalności, no bo jakby trochę ją to zreaktywowało, no nie oszukujmy się.
A trzeba też uważać, z czymi bohaterami się można stać w takich sytuacjach.
No tak.
Wiesz, akurat w polskim świadku celebrytów sporo mamy takich przykładów postaci, które zaczynały od totalnie robienia rzeczy uważanych za godne pogardy i tak dalej, które potem zmieniały wizerunek i zbudowały na tym kapitał jakiś, czy to Marta Linkiewicz, czy seksmasterka, która teraz zmieniła ksywę tak już jakiś czas temu na Lil Masty i już nie jest wcale znana z tych filmików, tylko ze sportu i muzyki, powiedzmy. Także... No nie wiem, niestety tutaj chyba się sprawdza to powiedzenie o tym, że nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, nie? Żeby nazwiska nie przekręcali.
Wydaje mi się, że w ich przypadku to jest też świadome bardzo kierowanie tym ruchem i przekierowanie na takie rejony, żeby o tym cały czas, żeby o tych postaciach mówić, no bo łatwo zapłysnąć czymś głupim i żeby to poszło w świat, a żeby to jakoś dalej jeszcze pociągnąć, rozwinąć, tak jak to właśnie zrobiły te dwie wspomniane przez ciebie internetowe celebrytki, no to trzeba w to trochę ludzi, jakiegoś sztabu, który byłby w stanie pokierować tym w taki sposób, żeby ta kariera się dalej działa, żeby nie zatonąć.
Albo wrażliwości Krzysztofa Gonciarza, który zrobi reportaż.
Oglądałem, niecały, ale ten z Martą był całkiem fajny i faktycznie trochę inaczej spojrzałem na jej postać, nie żebym wcześniej był jakoś tam mega negatywnie nastawiony, raczej byłem neutralny, no bo to bycie grupi, czy tam po prostu robienie filmów w ten sposób nie jest czymś, nie wiem, ekskluzywnym, w sensie nie jest czymś zupełnie nowym, nie jest czymś, co powinno też budzić jakiś sprzeciw, chyba tak mi się wydaje.
Tak.
Nie mówię, że powinni ją za to chwalić, ale bardziej chodzi mi o te patusiarskie podejście. To mnie jakoś tam raziło, a
no ten materiał
tutaj pokazała taką wrażliwszą stronę.
Ten materiał właśnie tak w kategoriach takich, powiedzmy, niedzielnego popołudniowego uwaga TVN, to myślę, rzemieślniczo bardzo dobrze jest ten zrealizowany. Swoją funkcję spełni na pewno.
A Gonciarza w Hyde Parku oglądaliście?
Nie, ale widziałem Jasia Kapelę w Hyde Parku.
Udało ci się przebrnąć rzeczywiście przez całość?
Kawałek widziałem, kawałek.
Ja przez Kapelę w całości, przez Gonciarza nie dałem rady. Sobie zrobiłem taką trójcę bólu, jeszcze dołożyłem wywiad z Szustakiem, tak jak Natalia poleciła, dziewczyna Michała u Karola Paciorka. To takie solidne podcastowe kombo było.
No też mogłeś pojechać od razu z Sydneyem Polakiem. też
Nie, to, to, to,
fragmenty, to...
Nie, 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 nie. Tu mi wystarczyły fragmenty.
To była jak walka właśnie na słowa, nawet nie na jakieś teorie i przekonania, tylko no to jest tak i tak, nie, to nie jest tak i tak i taka wymiana, takie odbijanie.
Oglądając te programy byłem autentycznie wkurzony, bo nie zgadzałem się z argumentacją Stalowskiego totalnie, a i tak uważam, że argumentował się zdanie lepiej niż Polek czy Kapela. To było strasznie frustrujące.
Tak, tylko myślę właśnie, że nie do końca bym się zgodził z tym, że albo inaczej, może myślę, że zbyt duże oczekiwania były nałożone na występ akurat na przykład Kapeli u Stanowskiego, nie? Bo myślę, że to nie jest ten typ postaci. Kto by mógł pójść do tego programu, oczywiście w taki zadowalający, konstruktywny sposób wejść w polemikę? No myślę, że na pewno nie akurat on.
No tak, bo on raz, że to łatka trola i chyba też podejście po prostu, trochę
nie?
Takie...
To jest performer.
Performer, tak.
Jakby nie stałem go w jakiejś takiej grupie politycznych debatujących. Nie?
Mhm, jasne. To z tym
dlatego Stanowski wybiera takich gości, nie? Bo to na pewno jest łatwiej przybić właśnie im jakieś tam kontrargumenty, bo no nie są to osoby, które nawet by się komfortowo czułem się w takich sytuacjach debatowych.
No tak, bo to też jest określony program, tak. Format, prawda? Format programu, gdzie musi być napierdalanka.
Pierwsze, zacząłeś wcześniej coś jeszcze mówić a propos właśnie Najmana.
No nie, właśnie, że Najman bardzo fajnie zaspinował tą negatywną energię, gdy wystawił swoją kurtkę niebieską, tak na licytację. To
taką prawie wyczuć, naprawdę.
To świetne. I pytałem też was, czy Freak Fight jakoś śledzicie.
Nie widziałem nigdy żadnej tego typu walki. Znam to czysto teoretycznie. Ja tak to znam, jak Grzyżek filmy. Słyszałem o nich, mogę się powiedzieć, bo się nie znam.
Tutaj jakby trzymasz swój wojeryzm i na smyczy, czy kompletnie cię to po prostu nie interesuje? Czy...
Znaczy, mi się wydaje, że już po samej idei mniej więcej mogę rozebrać na części, o co tutaj chodzi. Myślę, że niekoniecznie muszę oglądać te walki. Jakby tutaj to jest jakaś taka ciekawa w ogóle hybryda, nie? Bo te właśnie Fame MMA to z tego co widzę jest jakaś taka kompilacja tej hip-hopowej polskiej łańskiej fantazji z jakąś taką brawurą tego takiego parasocjologicznego kebaba w stylu Warsaw Shore. Teraz właśnie dochodzi jeszcze do tego ten wrestlingowy jakiś wykwit. Ale to może być ciekawe z tym wrestlingiem, nie? To, że... bo tu by się pojawiła taka stuprocentowa świadomość tej umowności narracji rzeczywiście. To akurat mi się to jest ciekawsze, nie? Do przeanalizowania niż Fame MMA, bo jeszcze w te Fame MMA jest...
Tak, jakby Fame MMA do tej pory było wrestlingiem bez wrestlingu, tak? Z całym jakby swoją konfliktowością, bohaterami i tak dalej, tylko bez zaznaczenia, to faktycznie bez tej kropki nad i. Ja jestem ciekaw, czy jak to zażre to z wrestlingiem. Chciałbym, żeby wrestling był w Polsce popularniejszy trochę. To jest ciekawy... No nie wiem, no chyba sport jednak, bo ci ludzie... podejmują ryzyko jakiejś tam kontuzji i tak dalej. To są atleci.
Dla mnie to nigdy jakoś się nie wkręciłem, ale obserwowanie tego było jak obserwowanie jakiegoś filmu akcji, w którym grają tylko i wyłącznie kaskaderzy. I to jest ciekawe. Cała ta otoczka, która temu towarzyszy, jest dużo ciekawsza niż sama walka, a w Polsce jeszcze, gdzie popularny jest bardziej MMA niż wrestling, właśnie myślę, brakuje, bo jest już zbudowana pewna otoczka, brakuje jeszcze, żeby ci bohaterowie odgrywali jakieś role w trakcie tych swoich walk. I to by było, byłoby ciekawsze, moim zdaniem.
To jest zabawne, bo przecież skoro biorą udział w tym polscy hip-hopowcy, którzy odgrywają rolę właściwie 24 godziny na dobę, a nie potrafią tego przerobić na jakąś narrację w obrębie tego Fame MMA, nie? Może dlatego, że nie ma tej tradycji, nie? W polskiej kulturze. Z drugiej strony na przykład jak widzimy, że już teraz w Polsce robią filmy, które pokazują nostalgię za American Pie i slasherami amerykańskimi lat 80., czyli po prostu tworzą sztuczne jakieś wzruszenia wspominkowe, to czemu miało nie powstać właśnie wrestling, który też by skonstruował tak na prędce jakąś taką wirtualną tradycję, nie? I przeniósł ją na ring.
A jak wspomniałeś o tym środowisku hip-hopowym, śledziłeś te ostatnie potyczki słowno-instagramowe, gdzie wszyscy się wyzywają od konfidentów, każdy na każdego szuka białka i tak dalej, i wszyscy są gangsterami, tam nie wiadomo, kto jest bardziej prawdziwy.
To jest chyba najbardziej wrestlingowa rzecz, jaka się dzieje w hip-hopie. W ogóle to jest właśnie, mi się, ta narracja, którą oni budują, tylko że właśnie lepiej się czują, myślę, w tworzeniu tych historii właśnie w obrębie mediów społecznościowych. Może taki e-wrestling to jest bardziej ich powołanie niż ten taki klasyczny. Nie oszukujmy się, na pewno, no ja myślę, że ta polska wersja właśnie tego WWE, czy jak oni tam to nazwą, no to będzie jakaś tam abominacja w jakiś sposób, tak? To będzie jakaś katastrofa, mi się wydaje. Jakiś lovecraftowski horror, tylko nie w skali kosmicznej, a nie wiem, gminnej na przykład. Ale no, z drugiej strony, kto miałby tam brać udział, zastanawiam. Kto by chciał w tym, kto mógłby być taką gwiazdą, która by przyciągnęła.
No to jest lepsze pytanie chyba, bo tak jak dwóch patusów naprzeciw siebie postawić w klatce i niech się napieprzają przez trzy rundy, to nie jest problem, to już do wrestlingu trzeba mieć bardzo konkretne umiejętności, no żeby sobie kręgosłupa nie zerwać. Nie.
Tak, no bo to musiał być już jakieś akrobatyczne, naprawdę wysokie pewnie talenty, nie? Niż po prostu chęć przywalenia komuś tam w formacie pay-per-view. No to już mógłby być z tym problem.
Wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do godziny, więc możemy powoli zamykać ten odcinek podcastu. Czy jest jeszcze coś, jakiś temat, który chcielibyście poruszyć?
Tak, słuchajcie wszyscy na zapętleniu nowego singla If Tomorrow, Jackie. Najlepsza piosenka tego roku.
Jeszcze nie słuchałem, obiecuję, że posłucham zaraz, jak skończę nagrania. Ja chyba nic do dodania nie mam. Od Black Midi doszliśmy do walk w klatce, jestem usatysfakcjonowany.
Dobrze, to w takim razie myślę, że możemy zamknąć ten odcinek comiesięcznego podcastu. Rozmawialiśmy dzisiaj z Łukaszem Krajnikiem. Zapraszamy oczywiście do kulturalnego samplingu, do kulturalnego samplowania.
Zdecydowanie.
Gdzie jeszcze warto, żeby zaprosić naszych słuchaczy, jakbyś mógł przypomnieć, gdzie jeszcze mogą ci powiedzieć.
Obecnie na pewno Popmoderna, Exo Magazine i Magazyn Filmowy. To są takie trzy teraz tytuły, gdzie najczęściej można mnie spotkać i poczytać. To te trzy tytuły na pewno. I tam gdzieś indziej jeszcze też się czasami pojawiam, przemykam, potem znikam i wracam.
Czyli trzeba pozostać czujnym. Po prostu. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że jeszcze nam będzie dane kiedyś jeszcze raz porozmawiać.
No pewnie. Czekam na to, liczę.
This holiday season, we all wish for hope and healing. Patients and families who spend their holidays in the hospital deserve a reason to believe in first steps, in giggles, high fives, and hugs. Children's National Hospital provides world-class care and groundbreaking research for kids across our community. Please donate today. Give kids a reason to believe in healthier futures. Visit childrensnational.org/holiday. That's childrensnational.org/holiday.